Drodzy bracia i siostry, rozpoczynaliśmy nasze rekolekcje refleksją o życiu i kończą się one refleksją o życiu, którą przedstawia ewangelista. Bóg ma życie w sobie, jedno pełne życie i dał jest życie synowi, a syn daje każdemu, kto chce, przez dary Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy poczuli, to nie trzeba czuć, ale jakoś doświadczyli tego, że po tych rekolekcjach więcej w nas życia Bożego, więcej optymizmu, więcej pokory. Jest to ważne, bo przychodzą w życiu człowieka takie dni, kiedy wszystko wydaje się zmarnowane. Zmarnowane życie, zmarnowana rodzina, zmarnowane potomstwo. Wszystko staje się zmarnowane. Poza tym, kiedyś człowiek się jakoś chętnie się modlił, różaniec odmówił, teraz się nie chce. Na drogę krzyżową ktoś chodził, potem zaniechał. I tak się wycofujemy trochę z gorliwości życia. Czy to znaczy, że przyszedł kryzys? Czy to znaczy, że przyszedł kryzys, który grozi w ogóle utratą wiary? Może tak być, ale chyba częściej chodzi o coś innego. Drogi bracie, droga siostro, Pan Bóg cię powołuje po raz drugi. Bo człowiek jest powoływany nieraz. Święty Piotr, pamiętacie, wypłynął na połów, nic nie złowił, wrócił wściekły. Panu Jezusowi się też dostało po głowie od świętego Piotra, zanim się jeszcze nawrócił. Wiecie, nikt tak radykalnie chyba nie wstępuje do seminarium, do zgromadzenia zakonnego, żeby tak urwać i uciąć, ale ten istotny element musi być wyrażony jakąś wypowiedzią, deklaracją. I tak jest w naszym przypadku. Co to znaczy, że człowiek jest drugi raz powołany? Do czego jestem powoływany? Czy mam znowu wybór, małżeństwo albo kapłaństwo, małżeństwo albo życie zakonne? Nie, tego wyboru już nie masz. Ten wybór już został podpisany. To jaki mam wybór? Powołanie wiąże się z wyborem. Wybieram powołanie. Odczytuję swoje powołanie. Otóż wiesz, jaki masz wybór? Być takim chrześcijańskim przeciętniakiem i być świętym. Są ludzie, którzy lubią mówić, że coś zaliczyli. Już mam zaliczone dzisiaj msze, już mam zaliczone modlitwy, mam zaliczone już to, zaliczone to i koniec. Minimum. Jak na początku roku akademickiego profesor daje list lektur dodatkowych, z 300 książek, każda po kilkaset stron. I wtedy studenci zadają takie pytanie logiczne. Panie profesorze, a co z tego tak naprawdę obchodzi? Co z tego jest naprawdę potrzebne? Profesor mówi, wszystko, ale nieraz nam to skreśli coś. My teraz przychodzimy do Chrystusa i mówimy, Panie Jezu, pokazujemy mu Ewangelię, a co z tego naprawdę jest ważne? Każda kropka, każda jota jest ważna. I my oczywiście mówimy to, co wczoraj mówiłem. Ja nie dam rady. Ja się tego nie nauczę. Ja taki nie będę. Kochani, odwoływaliśmy się tutaj do obrazu Ojca Miłosiernego. Kiedy był jeszcze daleko syn, syn, który utracił majątek, gdy był jeszcze daleko, ojciec wyszedł na spotkanie. Jakie to jest pocieszające. Tam nie jest napisane, jak już ten syn przyszedł do domu, stanął w progu, to wtedy ojciec mu się rzucił. Ojciec mu się rzucił, jak on był jeszcze daleko. Daleko jesteś jeszcze od wyzwolenia się z grzechu, tam daleko. Ale już ci się Chrystus rzuca na szyję. Już ci się Chrystus rzuca, bo cieszę się, że jesteś, że przyszedłeś. Czy życie jest we mnie? Czy go nie straciłem? Czy ktoś go mi po cichu nie ukradł? W niejednym muzeum przez lata ludzie czcili obraz, myślą, że to oryginał, a oryginał już dawno nie było tam oryginału. Dobry złodziej nie robi hałasu. Dobry złodziej działa po cichutku. Jeszcze na końcu krzyczy łapać złodzieja, żeby ktoś mnie pobiegł w tamtą stronę. No właśnie, mówiliśmy o życiu i życie się kończy. Najważniejszym pytaniem, mówiłem wam, jest pytanie, czy w tej chwili, czy w ten dzień dzisiejszy, o tej godzinie, która teraz jest, jestem człowiekiem świętym, czy nie jestem człowiekiem świętym? Do naszego seminarium przyjechał pewien człowiek, Azjata, rysy wyraźnie azjatyckie takie, dobrze po polsku mówił. Nie wiem do dziś, kto to był. Mieliśmy z nim spotkanie na sali i on powitał nas pięknie, kleryków, 320 kleryków na sali i pyta nas, klerycy warszawscy, czy wy jesteście święci? No myśmy zrobili taką minę pod tytułem, no próbujemy. Próbujecie? To do chłopaka z pierwszego rzędu powiedział, próbuj wstać. No wstał. Źle, nie powiedziałem ci wstań, tylko próbuj wstać. No jeszcze raz, to próbuj wstać teraz. On wstał, no to źle, no. Nie słyszysz, co ja mówię? Próbuj wstać. Proszę pana, albo się stoi, albo się siedzi. No i tak jest ze świętością. Albo jesteś święty, albo nie jesteś święty. Nie można być trochę w ciąży jestem. Jest pani w ciąży? Trochę. Albo jestem w stanie błogosławionym, albo nie jestem w stanie błogosławionym. To jest najważniejsze pytanie. Co tam inne pytania o pogodę, o to jest mało ważne w porównaniu do tego, co nam proponuje Pismo Święte. To jest charakterystyczne dla tych uczniów pracujących z ojcami przy łodziach, że oni zostawiali natychmiast wszystko i szli za Jezusem. Jaki on musiał być fascynujący. Jakie musiał mieć spojrzenie. Jak musiał dawać swoimi słowami, postawą gwarancję. Gwarancję, że on ich ochroni, że on pokieruje ich życiem słusznie. Jaki on musiał być pokorny. Pokorni za nim tak szli. Tak. To było niesamowite. Oczywiście, kiedy my słyszymy wezwanie do świętości, to mówimy, nie dam rady. Pytamy, czy to do mnie pani profesor mówiła, czy do kolegi, bo ja to nie, ja do święty nie będę. Pamiętajcie, Jan Bosko powiedział, albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Do nieba pójdą tylko święci. Jak to jest z tą świętością? Kiedyś, pierwsze ferie zimowe w seminarium, pojechałem do domu na tydzień i odwiedziłem swoją siostrę katechetkę w parafii rodzinnej. Ucieszyła się, że przyszedłem. No jak tam ci w tym seminarium idzie? Ja mówię, dobrze idzie, ale chciałem pokazać, jaki jestem taki kleryk dojrzały. Taki, nie taki byle jaki kleryk, tylko taki kleryk. I mówię, proszę siostry, ja w tym seminarium to wytrzymam i rok. Ja w tym seminarium to i 2 lata wytrzymam. Ja 3-4 to wytrzymam. Ale jak sobie pomyślę, że nigdy już w życiu z dziewczyną nie pójdę na Stare Miasto, to tak trochę się dziwnie robi. Już nigdy w życiu. A ona mówi, to jest katechetka, czyli rok wytrzymasz? Ja mówię, nie ma problemu. 2 lata? Powinienem. 3? To mówi, to dużo, wiesz? Chodź na kawę, a on niech się martwi o ciebie. Jak cię wybrał, to niech teraz ma za swoje. Widział, kogo wybiera? Już nie powiedział, te nieładnie widziały gały, co brały. Ale, Panie Jezu, ja jestem powołany do kapłaństwa? Nie on? Ja? Proszę Państwa, tego chyba nie mówiłem, ale jak powiedziałem swojemu katechecie, że idę do seminarium, to dostał ataku śmiechu. Śmiał się 5 minut, potem przestał się śmiać i bardzo mi pomógł w zorientowaniu się, na czym to ma polegać, to się tylko Państwa. Tak. W wakacje jeździłem często z rodzicami do zaprzyjaźnionej rodziny koło Mrągowa na wiosce. Dla mnie to wszystko była egzotyka i się tym fajnie przejmowałem. I kiedyś ta rówieśniczka moja, córka gospodarzy, powiedziała, Piotr, pokażę ci sztuczkę. No, to świetnie, sztuczki w scenie. Wzięła kurę, statystyczną polską kurę, położyła ją na skrzydle na ziemi, przy nogach udawała, że coś wiąże, a potem namalowała taką krechę, jakby koniec sznurka i cofnęła ręce. Proszę Państwa, nie uwierzymy, kura sobie leżała w najlepsze. 5 sekund, 10, 15. Ona nie jest związana, ona jest wolna, a myśli, że jest związana. 7, 30. Dopiero ktoś klasnął, samochód przejechał, ona się poderwała i zobaczyła, że jest wolna. Szatan z nami robi to samo. No, grzeszyłeś wtedy, pamiętasz, skłamałeś te pieniądze, nie poszły tam, gdzie trzeba. Ta dziewczyna była mężatką, a ty się podrywał. I krecha z wyrzutów sumienia. I my mówimy, to ja się poddaję. Nie, drodzy Państwo, my nie jesteśmy związani. Dopóki jesteś na ziemi, masz tą sferę wolności, którą Maksymilian Kolbe miał w bunkrze głodowym. Nie jesteś związany, nie jesteś zdeterminowany. O nikim Kościół nie mówi, że będzie potępiony. Nawet Chrystus przez świętą Matyldę, o ile dobrze pamiętam, powiedział tak. Nie mów ludziom, co moje miłosierdzie zrobiło z Judaszem, żeby nie zaczęli grzeszyć zuchwale przeciwko miłosierdziu memu. Jezus jest, tak delikatnie mówiąc, fantastycznym lekarzem, bo skutecznym, a jednocześnie delikatnym. Pamiętacie tę scenę, kiedy przeprowadzono do Jezusa tą jawną grzesznicę? Zmaltretowana, poocierana. Miał być piękny makijaż, miała być piękna suknia, wszystko to podarte w strzępy, jak worek kartofli ją przynieśli do Jezusa, rzucili na ziemię i powiedzieli, Mistrzu, Mojżesz nam takie kazał kamienować, a ty co mówisz? Już myśleli, że go mają, a Jezus pisał na piasku i mówi, kto jest bez grzechu, niech wstanie i w nią rzuci kamieniem. I wszyscy wyszli. I teraz się zaczyna. Jezus pyta, czy ktoś cię potępił? Nie, nikt. Chciałby się powiedzieć, Panie Jezu, po co to pytanie? Przecież wiesz, że ją mnie potępił. To po co to pytasz? Moi drodzy, to jest tak, jakbym was dzisiaj zapytał, czy gdzie państwo jesteście? W północy Polski, w pięknym zakątku. Po co Jezus zadaje takie pytania? po to, żeby człowieka oswoić ze swoim głosem, ja to mówiłem. Są takie napięcia międzyrodzinne, że człowiekowi się bolą go paznokcie i bolą go włosy. Jezus nie przychodzi i nie mówi, no to teraz wyjaśnij mi wszystko, krzyczy jeszcze na nią, tylko rozgrzeszaj, wyciągaj grzech jak jakiś pyłek z oka i mówi, idź i nie grzesz więcej. Jaka to jest delikatność Jezusa. Mówiłem wam, że ja nie pamiętam osobiście żadnej spowiedzi, której udzieliłem komukolwiek w życiu. Czy jestem święty? A jeśli nie jestem, to natychmiast wracam. Wracam natychmiast. Nie czekam na imieniny, nie czekam na urodziny, że kogoś tam przeproszę, tylko idę natychmiast. Jeden chłopczyk nie mógł się doczekać, kiedy mama się obudzi, bo były imieniny mamy. On czekał z prezentem i usiadł sobie tak na łóżku, mama śpi, mama się budzi. On zobaczył, że mama i chciał być pierwszy. I mówi, mamo, wszystkiego dobrego w życiu osobistym i zawodowym. Posłuchał, że tak się złożyła życzenia. I lizaka wyjął z kieszeni. I mówi, mamo, pół lizaka jest zjedzone, bo był dobry, a to jest dla ciebie. I ona mówiła, proszę Państwa, jak gdziekolwiek szłam do teatru, do opery, na przyjęcie, zawsze z lizakiem. Lizak był moim skarbem, moją ochroną, moją nadzieją, że mój syn dał mi tyle serca w tym lizaku. Czy jestem święty, czy jestem wolny? Trzeba się przyglądać swojemu życiu. My ciągle grzechu się brzydzimy i dobrze, że się grzechu brzydzimy, tylko nie tak, żeby przed nim uciekać. Jest wspólnota, ktoś zgrzeszy w niej, wyrzucić ze wspólnoty, won, bo zgrzeszył. Proszę Państwa, pytajmy się siebie. Modlimy się za te prostytutki przy trasie, co stoją? My się modlimy za siostry zakonne, za naukowców się modlimy. Bardzo dobrze. Kiedyś mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, zadzwonił do drzwi, stara Warszawa, odebrała pani, zaprosiła do środka, pachnąca pani. Przyszła druga pani, przyszła trzecia pani, przyszła czwarta pani, przyszła piąta pani, wszystkie urocze. I ten ksiądz mówi, kurczę, co tu robić? A Duch Święty mówi, rób to, co należy, to, co robisz, to są ludzie, normalni ludzie, twoi parafianie. No więc odmówił z nimi pod twoją obronę i rozdał im obrazki. Mówi, 3 czy 4 się tak rozbeczały, jak jeszcze nikt po kolędzie się nie rozpłakał. I oni mogą wejść przed nami do Królestwa Niebieskiego. Mogą wejść przed nami. Czy jestem święty? Czy jestem święty? Jakie masz zadanie? My właśnie dużo planujemy na przyszłość. W zasadzie powinniśmy planować troszkę krócej. Jutro, pojutrze, żeby to się było w naszej władzy. Żebyśmy nie fantazjowali, a rzeczywiście planowali swoje życie jakoś ułożyć z życiem duchowym. Każdy ma to samo zadanie. Prezydent, ja, ksiądz proboszcz, każdy z was ma jedno zadanie. Przeżyć dzisiejszy wieczór, to jest nasze zadanie, i przeżyć jutrzejszy dzień. A co potem? Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ale żeby przeżyć to naprawdę solidnie, nie idealnie, nie bezbłędnie. Pracoholizm i perfekcjonizm jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. O tym już niejednokrotnie z tego miejsca mówiłem. Drodzy bracia i siostry, bardzo jestem wdzięczny moim rodzicom. Oni oczywiście nie mieli pojęcia, co robią, kiedy nadali mi na chrzcie imię Piotr. Groził mi Grzegorz. Ale Grzegorze to fajne chłopaki też są. Dlatego, że Piotrowi nic nie wyszło. Już wczoraj może o tym wspominałem. Chciał być pierwszy, chciał być na topie, chciał być w pierwszym szeregu, chciał być w smugach reflektorów. Co nie poradził, to klapa. Wywrota. Jezusowi się nie podobało. W zasadzie wydawało się, że Jezus powie, Piotrze, idź już do tej teściowej swojej, łów te ryby, ja ci tam wpadnę do ciebie od czasu do czasu na winę, jakąś ławicę ryb, ale daj spokój. A nie, on go chciał. Z tym, że Piotr też miał przejście, że widział w Chrystusie wodza z mieczem w ręku, a nie widział jego potęgi duchowej. Nie widział jego potęgi duchowej. Jak przyszli do niego w ogródce i zapytał, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. To się poprzewracali duchowo. Jeszcze nawiążę jednym zdaniem do konferencji wczorajszej do mężczyzn. Prowadziłem rekolekcję na Sadybie i młodzież przestała mnie słuchać. Po cichu, gwar się zaczął, szmer się zaczął, zaczęli gadać. No więc ja mówię tak po przyjacielsku, słuchajcie, przestańcie rozmawiać. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń dla Pana Jezusa. A oni gadają. No to ja troszeczkę surowszym powiem, słuchajcie, przestańcie, tu są tacy, którzy chcą słuchać, a przeszkadzacie im. Oni gadają. No to mówię, to zaśpiewajmy piosenkę. Zaśpiewaliśmy, troszkę się wycieszyli, ale jak się piosenka skończyła, gadali dalej. I przyszedł taki ksiądz starszy, ode mnie parę lat, powiedział: Piotr, podaj mi mikrofon. I powiedział tak: droga młodzieży, proszę o ciszę. I stało się takie coś, o. Ja mówię: kurczę, jak on to zrobił? Przecież ja mówiłem to samo mówiłem. Droga młodzieży, nie rozrabiajcie. Wiecie, w chrześcijaństwie, może ja nieoczytany jestem, ale w chrześcijaństwie trzeba mieć takie coś. Takie coś. Są kobiety, przy których się nie przechnie. O, nie daj Boże się przy nich przechnąć. A są kobiety, które zachęcają do tego. Ten ksiądz miał coś takiego, czego ja nie miałem, nie wiem, czy już mam. Ale to jest potęga i siła Boga. Nie tam bicie się na mieczyki. To nie chodzi w grę. Kochani, Piotrowi nic nie wyszło, bo on był tak podatny na grzech pychy, że Pan Bóg musiał go prowadzić drogą, dopuszczając do niego zło, z którym on się mocował i troszkę sobie dawał radę, ale nie za dużo. A na dziedzińcu wszystko skończyło się tym, że on gorzko zapłakał. Wiecie, można płakać słodko. Jest taki płacz, który jest słodki. Tak się płacze, potem się zapomina, już nad czym ja płakałem. I tak sobie płaczę, tak z rozpętu sobie płaczę, tak łzy, tak. A jest taki płacz, który jest piekielnie gorzki. Gdzieś tam z dna serca, taki szlam, taki błoto. I Chrystus tam spotkał się z Piotrem. W tym błocie, którego Piotr nagromadził w życiu. Ktoś obrazował to, że Chrystus jak nurek skoczył do wody, doszedł do dna, wyciągnął tę perłę z tego szlamu i wąchał rękę do góry i wynurzył się. I pierwsza Chrystusa ręka z tym kaszmirem jakimś czy tam innym drogim kamieniem. Pan Bóg przywraca ci godność. My często pytamy, co ja mam zrobić, proszę księdza? Co za pokutę mam zrobić? A rzadko pytamy, kim ja mam być. A my jesteśmy dziećmi Bożymi. Wielka to godność. Wspomniałem, że Piotr miał gdzieś tą swoją łódź, której się pozbył majestatycznie na początku Ewangelii, że on gdzieś tą łódź miał w leasing daną, albo gdzieś tam, no tym niemniej ją miał. Kochani, abyśmy stanęli przed Bogiem na gusieńcy, jak Hiob. Pan dał, Pan zabrał. I nie martwmy się, że nie wychodzi. Nie martwmy się. To na początku musi nie wychodzić. To do końca życia będzie nie wychodziło. To do końca życia będzie nas szatan upokarzał policzkowaniem grzechem. Te wszystkie etapy muszą się stać. Nasza naiwność, jak chodziliśmy na religię, chcieliśmy świat zbawić. Nasza głupota, jak żeśmy mieli 18 lat, to wszystko musiało się zdarzyć. To było potrzebne. Żebyś teraz zrozumiał, że jak Jezus powiedział apostołom zasady chrześcijaństwa, to oni powiedzieli krótko: to jest niemożliwe, żeby tak żyć. A jednak tysiące świętych pokazało, że to jest możliwe. To już ostatnia rzecz. Prowadziłem kiedyś wywiad z siostrą zakonną i umówiliśmy się tak, że ja nie powiem, skąd ona jest, jakiego zgromadzenia, a ona mi powie, jak jest w klasztorze, tak troszkę po ludzku patrząc. I na końcu audycji zadałem jej pytanie, w pierwszej chwili go pożałowałem nawet. Czy siostra kocha Jezusa? Czy naprawdę siostra go kocha? Tak realnie, konkretnie, na co dzień. Ona odpowiedziała tak: mam płyty, które mi się bardzo podobają, muzykę, którą kocham. Gdyby ktoś mnie zabrał, moje życie by się stało pochmurne. 7 dni w tygodniu. Mam przyjaciół, nieoceniony skarb. Mam ich 3, 4, 5, 5. Gdyby mi ktoś ich zabrał, moje życie stałoby się zupełnie inne. A gdyby mi przyszło żyć bez Boga, to bym żyć nie potrafiła. Ani sekundy. Nie potrafiłabym żyć. Kochani, niech taka będzie nasza wiara. Będziemy rozrabiać, oby nie za ostro. Ale będziemy rozrabiać. Szatan nas nastraszy. Ale jeśli będzie to poważne odejście, to natychmiast wracaj. Natychmiast wracaj. Jeden ksiądz spowiadał wieczorem na mszy o 21, gdzie już była, ciemno się robiło i ustawił sobie konfesjonał tak wśród krzaczków. Proszę Państwa, jaki to był genialny pomysł, bo co 3 minuty z tych krzaczków i z kapeluszów uciekali członkowie jakiegoś tam kółka PZPR. Pan Jezus spowiada przy krzakach. Nie chodzi mu, żebyś wiedzieli, kto ty jesteś, co ty jesteś. Tylko wróciłeś. Panu Bogu mówimy te grzechy, a on jakby się szybko, dawaj te grzechy, skończ to. Wróciłeś. To jest najważniejsze. Dziękuję za te rekolekcje. Dziękuję za zaproszenie księdza proboszcza. Wiecie, rekolekcjonista to ma taki dobry układ. że przyjedzie do parafii, namiesza ludziom w głowie i pojedzie, a wy, księża diecezjowi, to uporządkujcie teraz. Więc mam nadzieję, że za dużo nie namieszałem, ale dziękuję wam za zasłuchanie. To bardzo pomaga. To bardzo pomaga. Dziękuję wam za obecność, za modlitwę, bo wiem, że taka byłam szturmem do nieba w te dni mojej intencji. I niech Pan nas wszystkich kiedyś pozbiera w Królestwie Niebieskim. To sobie powspominamy dobre dzieje w początku XXI wieku. Wspominamy te miłe spotkania, miłe znajomości. Amen.